Drodzy Państwo, dzisiaj kolejne spotkanie, kolejna debata samorządowa. Dzisiaj uczestnikami naszego spotkania są kandydaci do sejmików, przede wszystkim do sejmików wojewódzkich, ale nie tylko, bowiem jeden z naszych gości jest kandydatem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, ale są to kandydaci, którzy w wyborach samorządowych kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości z pozycji piątej. To jest już znana Państwu idea, porozumiały się różne ugrupowania, które zaproponowały i podpisały z Prawem i Sprawiedliwością takie właśnie porozumienie, które umożliwia kandydowanie z piątej pozycji do wyborach samorządowych na różnych szczeblach. Naszymi gośćmi są pan Sławomir Czerniawko, kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radca prawny, a ja na razie nie będę uprzedzał innych szczegółów. Pan za chwilę powie więcej o tym również, z jakim ugrupowaniem jest związany i przez kogo rekomendowany. Pani Krystyna Grabicka, również radca prawny, kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego z Łodzi.
Województwa Łódzkiego.
Z województwa Łódzkiego, tak jest. Pan Bogusław Marciniak, kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a więc Szczecin i Police. Powiat Policki, tak. Pani Stanisława Kufel, również kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tak? Zgadza tak. się. Oraz pan Edward Tomasz Połaski, kandydat do Rady Miejskiej Warszawa Województwo Mazowieckie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa i może rozpoczniemy od takiego przedstawienia się, o tym, żeby po prostu korzystając z tej okazji, jaką jest wystąpienie w telewizji Trwam, troszkę o sobie powiedzieć.
Korzystając z tego, że jestem pierwszy, zaczynam. Sławomir Czerniawko, jak było powiedziane, z zawodu radca prawny, również doradca podatkowy. Prowadzę swoją kancelarię od wielu lat. Żonaty, szczęśliwy ojciec czwórki dzieci. Właśnie najmłodsza Natalia kończy za miesiąc roczek. Chciałbym w sejmiku zadbać przede wszystkim o to, aby rzeczywiście wszelka jego działalność była zgodna z prawem, zgodna z przepisami, aby pokazać mieszkańcom danego województwa, naszego kujawsko-pomorskiego, że organy są od tego, aby przestrzegać prawa, aby poprzez przestrzeganie tego prawa umiały funkcjonować, aby unikać wszelkich niejasnych sytuacji. Chciałbym również, aby samorząd jako taki został przybliżony mieszkańcom, aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że są wszyscy członkami tego samorządu. To tyle tytułem
wstępu. Pani Krystyna Grabicka.
Witam wszystkich. Krystyna Grabicka. Jestem również radcą prawnym. Byłam posłem poprzedniej kadencji, czwartej kadencji do Sejmu z list LPR-u. Byłam też przewodniczącą Rady Powiatu Sieradzkiego przez 3 lata, w latach 97-2001, więc jestem tak jakby trochę samorządowcem, trochę byłym parlamentarzystą. W Sejmie pracowałam w komisjach ustawodawczej, sprawiedliwości i praw człowieka, trochę w komisji etyki. Obecnie kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego z okręgu nr 4. Jest to okręg obejmujący 8 powiatów. Sieradz, Pabianice, Poddębice, Zduńska Wola, Łask, Pajęczno, Wieluń i Wieruszów. W Sejmiku Wojewódzkim będę miała na uwadze w szczególności aktywizację obszarów wiejskich, ponieważ mój okręg jest to teren w zasadzie rolniczy. Chciałabym zadbać też o zachowanie dziedzictwa kulturowego. I chciałabym też zwrócić szczególną uwagę na poprawę programu stanu zdrowia mieszkańców w naszym województwie.
Dziękujemy bardzo. Pan Bogusław Marciniak.
Bogusław Marciniak, całe w zasadzie dorosłe życie i mniej dorosłe związane z polską żeglugą morską ze Szczecina. Dziękuję ojcom tu za to. Już w tej chwili chcę podziękować, że firma się obroniła. Byliśmy tu wielokrotnie. z telewizji publicznej nas wypraszano, nie chciano z nami rozmawiać, ale dzięki właśnie tutaj naszej determinacji, dzięki ojcom redemptorystom, ojcu, muszę podziękować dyrektorowi, byliśmy tu, Polska i świat dowiedział się, że nic nie potrzebujemy, tylko po prostu pracować, uczciwie zarabiać. Dlatego jestem tu po raz któryś i bardzo sobie cenię obecność. W PZM pracuję 30 parę lat, dokładnie 33, tyle co Chrystus zmarł, to ja już pracuję. Natomiast startuję w tej chwili ze Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego, ale jak już ojciec wspomniał, to jest lista numer 4, miejsce numer 5. Razem z moim kolegą, też właśnie z tej listy, tylko ja startuję Szczecin, miasto Szczecin i miasto Police i powiat policki. Natomiast chciałbym tu jeszcze właśnie zarekomendować mojego kolegę, pana kapitana Żeglugi Wielkiej, który też jest ze stowarzyszenia, nie mógł tutaj z nami dzisiaj być. Pan Józef Gawłowicz, dyrektor Urzędu Morskiego, który startuje też do Sejmiku Wojewódzkiego ze Świnoujścia, z Kamienia Pomorskiego, Gryfic, powiatu gryfickiego i łobeskiego. Też chciałbym, żeby ludzie wiedzieli o tym. No co jeszcze mogę sobie powiedzieć? No kilkadziesiąt lat spędziłem na morzu. W tej chwili pracuję w dziale spedycji i logistyki w Polskiej Żeglugi Morskiej. To w zasadzie wszystko, a reszta to zobaczymy, jak będzie wybory i po wyborach.
Dziękujemy bardzo. Pani Stanisława Kufel.
Tak, zgadza się. Stanisława Kufel, kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z listy numer 4, pozycja 5, tak jak ojciec już powiedział. Byłam w poprzedniej kadencji radnią na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miałam okazję przez 4 lata zapoznać się z działalnością, wychwytywać dobre strony, złe strony działalności Sejmiku. No oczywiście, ponieważ nie byliśmy, nasze ugrupowania były w opozycji, więc to, co mogliśmy, nad tym głosowaliśmy, podjęliśmy 800 uchwał, nie za wszystkimi uchwałami podnosiłam rękę, ale to pewnie wyniknie później z dalszej audycji. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przysiersku. To jest szkoła na Kociewiu, raczej znana szkoła, dlatego że mam wspaniałą kadrę pedagogiczną, 5 moich uczniów, 5 uczennic o dokładniej. I rzeczywiście udaje nam się w tej szkole osiągać bardzo wysokie wyniki, także jesteśmy przodującą szkołą w województwie i przodującą szkołą nawet i w kraju. Także wiele rzeczy można od nas przechwycić, jeśli chodzi o edukację, to znaczy to słynną edukację regionalną. Nie wszyscy się zgadzają, co to jest regionalne, co to regionalizmy. Akurat my w naszej pracy, w tej placówki Szkole im. Doktora Cejnowy udowadniamy swoim programem, że to nie jest nic takiego, co by zaprzeczało wychowaniu patriotycznemu. Jesteśmy po prostu elementem, jest to jeden z ważnych elementów, od tego, co bliskie, do tego, co wielkie, co jest wspaniałe, czyli nasza ojczyzna. Byłam właśnie inicjatorem i współtwórcą tych wszelakich programów nagradzanych, zatwierdzanych przez ministerstwo. Otrzymałam taką, no na pewno kociewiacy to bardzo doceniają, bo to jest taka rzadki medal, chwalba Grzmisława, to się nazywa w języku kociewskim, w gwarze kociewskiej, bo nie ma języków, są raczej gwary, nawet dyskutowałabym co z językiem kaszubskim, ale to już jest sprawa też na dalszy ciąg. Więc za zasługi dla rozwoju Kociewia. Wykształcenie mam wyższe, humanistyczne. Uzupełniłam podyplomowym językiem polski i politykę regionalną, żeby być bardziej wbudowany w życie regionu. Rodzina liczna, dumna z niej jestem, 4 dorosłych dzieci. Jestem członkiem ruchu samorządowego, stąd właśnie ta słynna 5 na liście 4. No i wiek mój, i doświadczenie, i życie na wsi na pewno mnie osadza w tym, co się dzieje na wsi. I dlatego w Sejmiku chciałabym przede wszystkim właśnie zająć się tymi małymi środowiskami, bo w tym momencie jest taki boom w kierunku wielkich aglomeracji. No a wiadomo, że Polaków jest prawie 50% w środowiskach małych i tutaj trzeba właśnie o tym nie zapominać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Edward Tomasz Połaski.
Nazywam się Edward Tomasz Połaski, kandyduję do Rady Warszawy z dzielnicy Praga Południe. Jestem absolwentem SGGW i na tej uczelni pracowałem też kilka lat. Byłem doradcą w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, doradcą w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zapomniałem już, to było dosyć dawno. Jestem ojcem dwójki dzieci, jestem żonaty. Tak jak tutaj Państwo zaproszeni tutaj goście, reprezentuję prawą piątkę. To wszystko, ojcze.
Świetnie. Dziękujemy serdecznie. Mamy za sobą już więc krótkie przedstawienie. Ja myślę, że trzeba byłoby teraz uświadomić też naszym widzom, dlaczego takie ważne jest uczestnictwo w wyborach samorządowych. Myślę, że to można trochę pokazać na podstawie kompetencji, które są w ramach właśnie sejmiku, czy też w ramach Rady Miejskiej. Może tak zaproponuję, żebyśmy tak chociaż po kolei troszkę o tych kompetencjach najpierw powiedzieli, co można po prostu w sejmiku, trochę już tutaj pani Stanisława jako była radna sejmiku troszkę nam powiedziała, ale myślę, że jeszcze więcej możemy o tych możliwościach zrealizowania różnych istotnych spraw w sejmiku, które będą ważne dla lokalnych społeczności, możemy o tym powiedzieć. Może zaczniemy od pana Sławomira.
Czyli po kolei. Na wstępie należałoby tutaj podkreślić, że to, co robimy w samorządach, nie jest polityką, że to, co często się słyszy, nie pójdę na wybory, bo mam dosyć polityki, nie chcę się mieszać, to jest wielkim nieporozumieniem. Wybory do samorządów lokalnych, do sejmiku samorządowego, do rad gmin i tak dalej, są to wybory do organów lokalnych. To nie jest polityka, to jest działalność w zakresie tego, co nam najbliższe, czyli w zakresie tych rzeczy, które są najbardziej nam potrzebne, te, które nam najbardziej czy przeszkadzają, czy w drugą stronę, które trzeba pozytywnie tutaj załatwić. I teraz mówiąc o kompetencji, no tutaj sejmiku wojewódzkiego, do którego kandyduję, należałoby podkreślić tą rolę przepływu środków finansowych szczególnie. Szczególnie wiemy, że Polska jako członek wspólnoty mieszkaniowej, wspólnoty europejskiej, przepraszam, czyli Unii Europejskiej w latach 2007-2013 otrzyma dosyć znaczny zasób środków do wydatkowania właśnie w społecznościach lokalnych. I akurat sejmiki samorządowe będą tym największym redystrybutorem tych środków. Największym, ponieważ nawet będzie to większy udział niż na przykład udział państwa. I to jest ta główna rola tego samorządu, który będzie rozdawał te środki, czy przeznaczał, czy określał preferencje wydatkowania tych pieniędzy w zakresie swojego działania, czyli w zakresie działania danego województwa. Idąc niżej do rad powiatów czy gmin, należało powiedzieć, że również te władze samorządowe, one będą znowu decydować, na co konkretnie te środki przeznaczone w szczegółach, na co w szczegółach zostaną wydatkowane, w jaki sposób, w jakim okresie czasu. I należy pamiętać, że zasada jest taka, kto ma jakieś środki pieniężne, ten może coś zrobić. Jeżeli są te środki pieniężne, to my wszyscy, mieszkańcy danego województwa, mieszkańcy miasta, gminy, musimy się zatroszczyć, żeby ci, którzy będą decydować, na co te środki pójdą, żeby to byli właśnie tacy ludzie, na których w jakiś sposób możemy polegać. Także
pani Krystyna Gramicka.
Przepraszam, w pierwszej edycji nie przedstawiłam się, że reprezentuję tutaj ruch patriotyczny, którego założycielem jest pan Antoni Macierewicz. Wracając zaś do tematu, to ja myślę, że wszyscy musimy iść do wyborów samorządowych po to, żeby pomóc temu rządowi, bo przemiany zaczęte na górze muszą przejść na dół. Rząd PiS-u robi co może, natomiast na dole wciąż są jeszcze stare kliki, układy, powiązania. Rodzina wygrywa przetargi na różne rzeczy. Rodzina pana prezydenta czy burmistrza. I rodzina obsadza spółki, rady nadzorcze. I to są te patologie, które wreszcie musimy ukrócić.
Ale czy na to będzie miał wpływ Sejmik Wojewódzki?
Sejmik Wojewódzki, ten w tym przypadku akurat, o którym mówię, nie. Ale Sejmik Wojewódzki ma na przykład kompetencje, żeby zadecydować o tym, który szpital zamknąć wojewódzki, czy który szpital ma działać. Sejmik Wojewódzki ma uprawnienia, żeby zadecydować o tym, która uczelnia ma być w danym mieście, która ma dostać ile pieniędzy, bądź też którą można zamknąć. Czy zamknąć kino, czy teatr, czy filharmonię, ile dać na to pieniędzy. To wszystko należy do kompetencji Sejmiku Wojewódzkiego, pomijając już podział tych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, o których mówił kolega obok mnie siedzący. A jak wiemy, budżet państwa dysponuje kwotą dużo niższą niż samorządy, bo samorządy mają około 67%. Stąd też namawiam gorąco wszystkich naszych telewidzów, żeby nie tylko sami poszli do wyborów, ale przynajmniej każdy zwerbował jeszcze jedną osobę i przekonał ją, jak ważny jest udział w tych wyborach.
Pan Bogusław Marciniak.
No, akurat reprezentuję województwo zachodniopomorskie, które jest stricte województwem morskim. I strategia w ogóle opiera się na gospodarce morskiej. Wiadomo, że to jest województwo związane z morzem, z oknem, tak zwanym oknem na świat. Jest to przełożenie inne na przykład niż województwo wielkopolskie czy podkarpackie i tak dalej. I musimy tutaj ten potencjał po prostu wykorzystać. W ramach strukturalnych Sejmiku Wojewódzkiego będą wielkie nakłady pieniężne na rybołówstwo, na stocznie, ewentualnie wspomaganie w ogóle tej gospodarki morskiej. To jest naprawdę, gospodarka morska w tej chwili jest, można powiedzieć, kołem napędowym naszego województwa. To może jest takie przykre, że ja nie chcę mówić na temat handlu, uczelni czy jakichś innych jeszcze, które powinny być obok tego, ale główną lokomotywą napędową powinna być w ogóle gospodarka morska, taką jak ja sobie to wyobrażam, nie tylko ja. Muszę tutaj nieskromnie powiedzieć, że w tej chwili należę do tego zespołu, który doradza obecnemu ministrowi gospodarki morskiej, panu Rafałowi Wiecheckiemu. Jest to zespół dosyć ludzi bardzo kompetentnych. To już jest końcówka w ogóle, można powiedzieć, opracowania tego strategicznego dla polskiej gospodarki morskiej. To jest i województwo pomorskie i województwo zachodniopomorskie, bo tylko w zasadzie te dwa województwa, no i odrobinę województwa olsztyńskiego czy warmińsko-mazurskiego, które sięgają. Ale generalnie województwa morskie powinny zajmować się tą gospodarką. Stocznie, shipping, nawet i jeżeli chodzi o turystykę morską, która w tej chwili też jest taka, można powiedzieć, mało widoczna, a można w ogóle na niej i zarabiać pieniążki i po prostu inwestować w coś innego jeszcze. Bo na razie tyle. Będziemy jeszcze na ten temat mówić, może jeszcze więcej coś.
Pani Stanisława Kufel.
Ja sobie wybrałam taką motto do właśnie moich ulotek. Jeśli droga otwarta do nieba, tym co służy ojczyźnie. I ktoś by powiedział, o jakieś tam górnolotne zwroty do Kochanowskiego uciekła się. No ale Max Frycz odpowiedział, a ojczyzna to ludzie, którzy nas rozumieją i my rozumiemy ludzi. I tu Państwo mówili o swoich środowiskach. Pan mówi o terenach nadmorskich, Pani o swoim środowisku. I tak właśnie my powinniśmy być łącznikami swoich środowisk właśnie z sejmikiem. Tu musi być przeniesione to, co potrzebne dla danego środowiska, żeby racjonalnie podzielić środki, bo to, jeżeli to odbywa się tylko akcyjnie, nie procesowo, bo wszystko powinno być procesem, że jeżeli planujemy, to planujemy długofalowo. I nie może, że akurat dzisiaj załatwię Ci drogę, bo Tobie jest potrzebna, nie bacząc na to, że tam obok coś ważniejszego jest do zrobienia. Dlatego trzeba właśnie zwrócić uwagę na zadania sejmiku. I te zadania po prostu my musimy wspólnie ze swoimi wyborcami, ze swoimi środowiskami po prostu wykonywać, więc trzeba tworzyć programy. I tutaj, jak pani powiedziała, właśnie zachęcić ludzi do głosowania. Nie tylko do głosowania, ale potem do uczestniczenia w pracy. Bo na pewno na zakończeniu kadencji ludzie zaczynają krytykować. Tego nie zrobili mi, tego, a co byście zrobili, a co to. Było, tak jak powiedziałam, 800 uchwał w sejmiku. I na pewno te uchwały nie były takie bezcelowe.
Mało
na
pewno ktoś się nimi interesował.
Ktoś z tego skorzystał w jakiś sposób, prawda? I teraz, żeby właśnie te uchwały były sensowne, żeby one były, służyły ku przyszłości. To znaczy i wychowaniu dzieci, i wykształceniu młodzieży, i stworzenie miejsc pracy. Bo gdybyśmy długofalowo myśleli, no już jest po wszystkim. Referendum się odbyło, przeszliśmy do Unii. Ileż to razy byśmy się teraz cofnęli, bo to nie to. Bo to i rolnik jest niezadowolony, i ten, który pojechał za pracą, młody człowiek, któremu no, raj obiecano, wraca ze łzami w oczach, bo nie to. Bo trzeba być fachowcem, trzeba być specjalistą. A u nas potrzebni też ludzie. W tej chwili coś się dzieje, co się dzieje w szpitalach. No ja bym jeszcze powiedziała, że może wyprzedzić dziennikarzy. Że właśnie ta łączność wyborcy, jeżeli on będzie ze swoim radnym, czy gminnym, czy powiatowym, czy wojewódzkim, czy parlamentarzystą w kontakcie, więc wyprzedzi się często dziennikarzy, sensacje, płacze i procesy, a po prostu zapobiegnie się wielu sprawom. Bo znając sytuację któregoś ze szpitala, a teraz taka sensacja jest szpitalem w świecie. Zwolnić kogo? Ordynatora, dyrektora. A ja powiem wprost i chciałabym, żeby to usłyszał marszałek i zarząd. Zwolnić i ukarać marszałka i zarząd. Dlaczego marszałek nie był lustrował tego szpitala? Dlaczego sobie kpił, jeżeli ja zwracałam się, że jest coś tam niedobrze? Chociaż nie wszystko, nie o wszystkim wiedziałam. Wiedziałam na zasadzie, że ktoś mi poufnie powiedział. I właśnie tutaj odpowiedzialność nasza, ale sami nie damy rady. To znaczy musi być kontakt wyborcy. I niech wyborca nie mówi, że oni rozkradają, oni nic dla mnie nie robią, bo wyborca właśnie stoi, no ja teraz jestem akurat, Państwo na pewno też, w czasie kampanii spotkania mamy. Przychodzi na 1000 ludzi w wiosce, bo ja szczególnie na wsi uczestniczę w takich zebraniach, przychodzi dwoje ludzi, troje ludzi. Więc gdzież odpowiedzialność? To jest zbiorowa. Ojczyzna to jest zbiorowa odpowiedzialność. I nasza przyszłość to też jest zbiorowa odpowiedzialność. To co wykonamy, to będziemy mieć to, co zaplanujemy. A teraz Państwo mówią o przepływie pieniędzy. 68 miliardów euro. I teraz jak? Bo przejeść łatwo. Tak jak w każdym gospodarstwie domowym. Możemy sobie żyć dostatnio przez jakiś czas, bo jeszcze na gromadce pieniądze leżą. Nie, one muszą być sensownie wydane. I dlatego też już dzisiaj Państwa zachęcam, bo jak weszłam do sejmiku pierwszy raz, to ja nie wiedziałam na jakiej zasadzie, gdzie się umiejscowić. Uprzedzam, żeby już przemyśleć, jaką będę chciał mieć komisję. W jakiej komisji będę działał, co mi jest najbliższe, gdzie najbardziej się znam. No oczywiście wyborca też powinien wiedzieć, że przekrój ludzi, których wybiera, powinien być też z różnych zawodów. Nie mogą być sami nauczyciele, sami prawnicy, sami rolnicy. Po prostu, żeby ten sejmik, bo to jest sejmik, to jest niedużo. To jest tak jak województwo kujawsko-pomorskie, gdzie miał 33 radnych. Czyli to nie jest wielu ludzi.
Na ogół jest najwięcej nauczycieli, przepraszam, tak, że przerywam z mojej obserwacji.
No to tak właśnie mówię, to akurat ja bym mogła to popierać? Nie. Twierdzę, że i z różnych środowisk. No, jest też, proszę Państwa, tendencja wielkie miasta, bo tam najwięcej jest wyborców. No, popatrzmy na, już wrócę do mojego marszałka, bo skoro tak 4 lata z nim współpracowałam, no on ma tutaj bardzo dużo ilość głosów otrzyma, prawda? No i kogo będzie reprezentował? Proszę popatrzeć, gdzie były przecinane wstążki. Najczęściej w środowisku moim, tam gdzie jestem, gdzie zasłynę, gdzie jestem na uroczystościach, popatrzmy, czy posłowie zdążą przez kadencję 4 lat odwiedzić swoje środowiska. Nie, nie mają czasu. Tylko wtedy, kiedy ulotki rozdają, kiedy właśnie są zebrania wyborcze. I tutaj, to znaczy wyborca powinien też żądać, wprost żądać, nawet pisać list. Proszę pana, proszę pani, ja panu zaufałam, zapraszam na rozmowę. Czy mogę się zgłosić na rozmowę? Także zachęcam wyborców. To w waszych rękach jest to, co będzie się działo w Polsce. No i na pewno pośrednio i na świecie.
praktyce często jest tak, że ludzie nawet nie znają później tych swoich reprezentantów, zwłaszcza w samorządach, a już tym bardziej w sejmiku, prawda, jeżeli jeszcze w Radzie Miejskiej, to różne, chociaż i też nieczęsto to bywa, że oczywiście głosują, ale później w praktyce ten kontakt jest bardzo ograniczony. Ja chciałbym za chwilę zapytać się też o to, w jaki sposób funkcjonuje samorząd, to znaczy jak, na czym polega praca, prawda, konkretnie w sejmiku, bo już tutaj dowiedzieliśmy się przed chwilą, że to nie jest tylko uczestnictwo w posiedzeniach sejmiku, ale tu jest jeszcze mowa o jakichś komisjach, prawda, więc troszkę o tych sprawach chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli, ale zanim to jeszcze nastąpi, to chciałbym jeszcze kandydata do Rady Miejskiej zapytać właśnie o te kompetencje Rady Miejskiej. Pan Edward Tomasz Połaski.
Jeśli ojciec pozwoli, rzeczywiście chciałbym najpierw powiedzieć, że reprezentuję Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego i chciałbym dodać, że jestem pod starszym cechu rzemiosł motoryzacyjnym, członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Izby Rzemieślniczej. I znam sytuację w samorządzie gospodarczym rzemiosła. Bardzo często jestem pytany na różnych spotkaniach z rzemieślnikami, co ten samorząd na przykład da rzemieślnikom. To jest problem w Warszawie, w dużych miastach, no zresztą w mniejszych miejscowościach też. Ale chciałbym powiedzieć o czymś innym. Prawa piątka, ja użyłem takiego sformułowania. My tutaj wszyscy, jak siedzimy tu w studio, jesteśmy członkami różnych organizacji. My nie należymy do PiS-u. My startujemy z listy PiS-u dlatego, żeby właśnie ci wyborcy, którzy głosują na Ruch Odbudowy Polski, na Ruch Patriotyczny, na Stowarzyszenie Gospodarcze i tak dalej, na wszystkie ugrupowania prawicowe, żeby nie mówili, że mój głos może być zmarnowany. My dajemy szansę w tych wyborach rzeczywiście, żeby głosując na osoby z numerem 5, na pozycji 5, na liście PiS-u, żeby dali szansę sobie. Ja jako ewentualnie członek Rady Warszawy chciałbym pomagać prezydentowi Warszawy. Myślę, że pan premier Marcinkiewicz zostanie zwycięzcą wyborów w Warszawie i bardzo ważne jest dla niego, żeby w Warszawie miał też odpowiednią ilość radnych, najlepiej większość radnych w Radzie Miasta, która mogłaby mu pomóc w rządzeniu metropolią warszawską. W Warszawie te problemy, o których państwo mówicie, są troszeczkę inne, aczkolwiek podobne. My mamy duże problemy z komunikacją i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mówić o rzeczach oczywistych, bo tu jakby niekoniecznie trzeba mówić na ten temat, ale na pewno prawi ludzie, a my wszyscy i kandydaci z piątek takimi są. Prawi ludzie są potrzebni w radach.
Na czym polega i jak wygląda praca w Sejmiku Wojewódzkim? Państwo przygotowują się do tego, czy jest możliwe to do pogodzenia z dotychczasowymi obowiązkami, a więc na radcy prawnego, czy właśnie tutaj, prawda, w PŻTM-ie.
Wszystko jest do pogodzenia, jeżeli się chce.
Tak.
Ja uważam, że w tej chwili tutaj powinniśmy się skupić, tutaj jak jesteśmy, jest nas ta piątka, akurat tak jest piątka.
Tak.
To wszystko jest tak na pięć. 4 i 5 to są najlepsze stopnie, jeszcze jako dzień do szkoły podstawowej, to zawsze takie było.
No
to
teraz
powinniśmy
już
skupić na po prostu trafieniu do tych ludzi niezdecydowanych właśnie, którzy powątpiewają w ogóle, czy pójść na wybory, czy nie, bo te media, ja mówię o mediach komercyjnych, naprawdę robią takie zaburzenia w głowach ludzi, tych przeciętnych Kowalskich, że oni sobie tego, a generalnie naprawdę w tym naszym kraju nie jest tak źle, jak to po prostu media wskazują. Gospodarka idzie w miarę przyzwoicie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo też, wszystko w ogóle, ale to wszystko się mówi na nie. To w tej chwili od braci Kaczyńskich będzie zależeć, czy będzie pogoda taka, czy inna. No ja już w tej chwili nie wiem, no bo taka jest. I tu należy trafiać do tych ludzi. Już jeżeli nie chcą iść, to niech idą na tą osobę, którą znają z uczciwości, z tego, co zrobił. No To jest najważniejsze. Iść do wyborów. Postkomuniści mają swój stały elektorat i nie da się oszukać. Tutaj oni o kulach, na noszach, wszędzie, oni przyjdą na wybory. A tutaj nasi ludzie w ogóle, ci niezdecydowani, muszą iść na wybory, bo potem do kogo będą mieli pretensje? Do Pana Boga, że nic się nie zmieni? Najlepiej to gdybać. Nie, bo nie. Iść na wybory, zdecydować się na człowieka, który jest znany, sprawdzony i tak dalej. Nawet popytać się sąsiadów, czy w ogóle tego. Ale na wybory trzeba iść. Naprawdę trzeba iść, bo pretensji potem możecie mieć do kogoś. A to są naprawdę bardzo ważne wybory, bo dużo pieniążków będzie właśnie trafiało w tej chwili z Unii Europejskiej i te pieniążki trzeba będzie uczciwie rozdysponować. Tam, gdzie te pieniądze mogą zrobić inwestycje, dofinansowanie uczelni wyższych, szkół, szpitali i tak dalej. I potem państwo, tutaj mówię właśnie do telewidzów, którzy nas w tej chwili tego, możecie mieć tylko do siebie pretensje, że nie braliście udziałów, że wybrano hochsztaplerów, układowców, że układy się nie zmieniły, bo układy zawsze będą tego, a my jesteśmy po to, żeby te układy zmieniać na czyste układy, uczciwe, w ogóle przejrzyste. To jest najważniejsze w tej chwili. Potem będziemy myśleć, co zrobimy, jak będziemy. Na pewno ta piątka, jak tutaj pan powiedział, co kandyduje do Rady Miasta, na pewno będziemy mocni, będziemy patrzeć ludziom na ręce, jak wydawane są pieniążki i tak dalej. Ale do wyborów na Boga Ojca trzeba iść. No, błagam.
Jeśli ojciec Pani pozwoli, Krystyna, tak. Wróciłabym do pracy w charakterze radnego. Otóż wygląda to mniej więcej tak, że na ogół sesje odbywają się raz w miesiącu. Przed każdą sesją odbywają się posiedzenia komisji. Tych komisji jest na ogół kilkanaście. Tak przynajmniej było u mnie w Radzie Powiatu wtedy, kiedy byłam radną. Myślę, że w sejmiku jest porównywalna ilość. Są to komisje takie jak na przykład rewizyjna, budżetu i finansów, oświaty i nauki. One mogą się minimalnie różnić nazwami, ale dotyczyć pewnej problematyki. I każdy z radnych na ogół bywa przynajmniej w jednej komisji, bądź w dwóch i ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach tych komisji. Poza sesjami radny powinien się spotykać ze swoim elektoratem. Na tyle, na ile ja pamiętam, to radni Sejmiku Wojewódzkiego odbywają najczęściej te spotkania w starostwach powiatowych. Mają wyznaczane specjalne do tego pokoje, dni przyjęć i każdy może przyjść i porozmawiać ze swoim radnym. No i oczywiście spotkania w terenie również mogą odbywać się. To tak byłoby pokrótce na dany temat, o który ojciec pytał.
Tak, i może jeszcze pani Stanisława, tak?
Więc ja po tych 4 latach stwierdziłam, że właściwie z pracy zawodowej zrobiłam wiele. Wychowałam ileś pokoleń. No i w tej chwili podejmuję decyzję, to znaczy jestem jeszcze na rozdrożu, bo nie chcę mi się ze szkoły odejść, tak lubię szkołę, no wręcz no, kocham szkołę, już bym dodała. Ale w tej chwili podejmuję decyzję, że jeżeli będę radną sejmiku, żeby właśnie ten kontakt bardziej przybliżyć, zrezygnuję z pracy zawodowej, a przejdę tylko właśnie, tak jak parlamentarzyści niektórzy, tylko do pracy sejmikowej, żeby po prostu kontakt utrzymać. To znaczy nie twierdzę, że wszyscy państwo tak powinni zrobić, dlatego że praca zawodowa jest bardzo potrzebna, żeby przełożyć też na działalność sejmiku, żeby wskazać, jakie są niedorzeczności, bo i to się zdarza w przepisach prawa, czy w ogóle jakie problemy w pracy zawodowej wynikają, ale akurat ja mogę sobie już na to pozwolić, że mogę tylko się jednej sprawie poświęcić i dlatego tutaj jeszcze chciałabym dodać do wyborców, żeby też zachowali, no jakoś tak, no trudno to, prośba po prostu, jeżeli to ma czemuś służyć i jeżeli to ma pomóc w danym regionie, w danym środowisku, żeby właśnie, no, ktoś powie, tutaj polityka wielka, ale uważam, że tak powinno być. Kierunek obrać. Kogo wybieramy, po co, przeciw komu i za co, za czym stajemy. Bo załóżmy, że Rada Gminy jest opcji jednej. Rada Powiatu opcji drugiej. Samorząd decydująca ilość głosów opcji trzeciej i rząd jeszcze opcji czwartej. Więc proszę państwa, tutaj te pieniądze na pewno nie będą podzielone tak, jak należy. Bo jest to zazwyczaj tak, robimy wam na złość. Głosujemy przeciw waszemu projektowi dlatego, dla zasady. bo to byście projekt zgłosili. Waszego projektu nie położymy w pierwszej kolejności, stąd nieraz burzliwe sesje, gdzie właśnie była walka. Dlaczego przeszedł projekt gorszy, a nie przeszedł projekt lepszy? Chodzi o projekty czy remontowe, czy budowy kanalizacji, czy to tak jak dalej. No, ja może te bliżej powiem o naszym sejmiku. Taka słynna walka była Janikowo i Mogilno. Więc właśnie dlaczego? Bo po prostu no, ktoś komuś chce pomóc. Przy uczciwości, przy prawdziwym takim traktowaniu odpowiedzialnym, kiedy człowiek nie próbuje manipulować, nie byłoby problemu. Ale wtedy, kiedy są manipulacje, no to niestety. Dlatego jest prośba, no wyborco, zastanów się. Jeżeli tworzysz, to twórz samorządy podobne, bym powiedziała, te prawe.
Znaczy ja przygotowując się trochę no, do kandydowania, przeglądając ustawy mówiąc o samorządzie województwa, statut województwa kujawsko-pomorskiego, no z zaskoczeniem zorientowałem się, że uchwał czy innych dokumentów było bardzo dużo. To jest raz. Natomiast problem się zaczyna w momencie realizacji tych uchwał. I tutaj myślę, że rola nas, przyszłych samorządowców, polegałby po pierwsze na tym, żeby sprawdzić te uchwały rzeczywiście, czy one są potrzebne, czy dotykają ważnych spraw, a po drugie, czy są realizowane, jeżeli stwierdzimy, że są dobre. Ponieważ nie można mówić tak, że nowi ludzie przyjdą, będą wszystko po nowemu robić. Nie, należy zrobić dużo dobrego z tego, co się zastanie. Jeśli można oczywiście. Jeśli nie, no trzeba to zmienić. I jeszcze tylko chciałem na inną tutaj kompetencję samorządowców zwrócić uwagę, mianowicie przynajmniej tutaj w sejmiku wojewódzkim jest coś takiego jak interpelacje samorządowe. Nie wiem, do tej pory nawet do końca sobie nie zdawałem sprawy.
Każdy samorząd.
Inni, tak, tylko tak, ale no, mówimy akurat oczywiście jako człowiek, który kandyduje po raz pierwszy, właśnie w pewnej części reprezentuje tych ludzi, którzy nie wiedzą, jakie kompetencje samorządy mają. I tutaj należy to podkreślić, że samo mówienie kogoś, że jestem niezadowolony z działania organu takiego czy innego, nie podoba mi się to i na tym się skończy, podyskutuję z sąsiadami i to się rozpłynie. Nie. Tutaj również mamy takie narzędzie, jakim jest właśnie interpelacja danego członka samorządu. Czyli na przykład do mnie, jako do członka sejmiku, wtedy się przychodzi i się przedstawia sprawę. Jeżeli widzę, że jest to uzasadnione, rzeczywiście jest warte zajęcia się, znaczy warte zawsze jest, ale widzę, że rzeczywiście jest tutaj problem, to wtedy się tym zajmuję. Oczywiście możemy mówić, na ile to jest skuteczne, ale zawsze lepsze jest działanie niż nic nie robienie.
Proszę Państwa, otóż decyzje w samorządzie, jak wszędzie, podejmowane są większością głosów, prawda? I potem może się okazać po wyborach, tak jak już tego doświadczyła pani Stanisława, że okazało się, że była w mniejszości w Radzie, prawda, czy też w sejmiku. Jak państwo wyobrażają sobie współpracę? Z kim ewentualnie, gdy zostaną samorządowcami, gdy zostaną radnymi wojewódzkimi, czy sejmiku wojewódzkiego, czy też właśnie Rady Miejskiej? Jak państwo wyobrażają sobie te głosowania w przyszłości i z kim ewentualnie widzą możliwość porozumienia i współpracy?
To znaczy, korzystałem, że jestem pierwszy, akurat tak się złożyło. Myślę, że nie należy rozpoczynać tutaj wypowiedzi, nie chciałbym przynajmniej ja rozpocząć od tego, że współpracujemy z wszystkimi poza i teraz wyliczę z kim nie. Nie, uważam, że należy współpracować z tymi wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy, czyli ludzi wierzących, ludzi chcących, aby sytuacje były jasne, uczciwe. Oczywiście poglądy polityczne, czy jakiś światopogląd konkretnego człowieka rzutuje na jego postawy. Rzutuje. I tu nie mamy co ukrywać, bo nikt nie jest apolityczny, nikt nie jest wolny od jakichś tam poglądów. Z tym, że mówię, to jest na drugim miejscu, to o tyle jest ważne, że to rzutuje na poglądy. Natomiast najważniejsze są kwestie tutaj merytoryczne, czyli to, aby rzeczywiście wybierać projekty najlepsze, aby wydatkować pieniądze jak najlepiej. Mówię, oczywiście możemy mieć prawie pewność, że człowiek, który przyznaje się do obecności w jakiejś formacji politycznej, że raczej z nim tutaj możemy niewiele mieć wspólnego języka, ale to już jest rzecz wtórna, to już rzecz wtórna. Najważniejsze, żeby mieć tą wspólną linię działania na rzecz właśnie danego regionu.
Pani Krystyna.
Znaczy, ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem wszystkie samorządy są nadmiernie upolitycznione, czego nie powinno być, bo polityka powinna być głównie na szczeblu parlamentu, natomiast zejście w dół na samorządy jest moim zdaniem niewłaściwe, ale niestety to się przenosi na wszystkie te szczeble niższe. I ja wiem na pewno, z kim ja nie będę współpracowała, jeśli zostanę wybrana do sejmiku. Na pewno nie będę współpracowała z SLD i na pewno nie będę współpracowała z Platformą. Co do innych ugrupowań, to w zależności od tego, jeśli to będzie projekt uchwały służący dobru społeczeństwa, to oczywiście zawsze go poprę. Natomiast, tak jak powiedziałam, z tamtymi dwoma ugrupowaniami nie będę współpracować.
Pan Bogusław Marciniak?
Tu chciałem właśnie do pani, tutaj popieram tutaj panią. Właśnie obce nam są w ogóle, można powiedzieć, takie polityczne nacje jak SLD czy Platforma, która, ale jeżeli mam swoje, może to odrębne zdanie, a jeżeli na przykład nawet SLD zgłosi jakiś projekt dobry dla regionu, dobry, na przykład budowa boisk, jakiś tam naprawdę remont szpitala i tak dalej, to nie można w ogóle tego, bo oni są z SLD. Tutaj trzeba iść po prostu naprawdę dla dobra ludzi, dla dobra elektoratu, który wybrał. I tutaj opcje powinny być po prostu iść na bok. Ja mówię tu wyraźnie. Natomiast sympatie, no wiadomo, że są inne i tutaj zgadzam się z panią. Ja w swoim projekcie, w ogóle można powiedzieć, tym ulotkowym i tak dalej, też mam sport, oprócz gospodarki morskiej mam sport młodzieżowy. To jest bardzo ważna sprawa, na przykład w obecnych czasach, w obecnych sytuacjach, które się dzieje i tak dalej, żeby tą młodzież po prostu odciągnąć od stania po tych, można powiedzieć, korytarzach, ćpania, picia i tak dalej, i tak dalej. Miałem wczoraj przyjemność rozmawiać z jednym z liderów takich dobrych piłkarzy szczecińskiej Pogoni, gdzie oni też właśnie stworzyli klub taki, można powiedzieć, założyli z niczego, z kibiców, z darczyńców i tak dalej, i tak dalej. I finansują młodzież. Normalnie to jest bardzo pochlebna w ogóle tego. Przez sport odciąganie, czy przykład, brania przykładu z takiego człowieka, który coś osiągnął w życiu, nawet na tej kanwie sportowej i tak dalej. To jest najważniejsze w zasadzie w ogóle tego. No, są, wiele jest z tych zespołów, które tam będą. Na pewno będzie zespół do spraw zdrowia, kultury, medii. Nie wiem, jakie tam są w ogóle, jeżeli chodzi o te komisje. Każdy z nas powinien być w takiej komisji, w której chce pracować, w której po prostu czułby się jak najlepiej. Ja wiem, że na pewno bym pracował w komisji do spraw sportu i do spraw gospodarki morskiej. To jest moje po prostu motto, które chciałbym, jeżeli zostanę oczywiście wybrany, za co już z góry dziękuję mojemu elektoratowi z Szczecina, policji, okolic. O, tak jak się nawet Rym jest.
Policja i
także tutaj to są moje dwie tego. No, to jest najważniejsze.
A jakie jest zdanie pani Stanisławy Kufel?
To znaczy, ja wyrosłam troszeczkę w innych czasach. Państwo są młodsi ode mnie. No i to był taki internacjonalizm, patriotyzm, porozumiany kierunek wschód, prawda? No i ja zaczynałam pracę jako 19-letnia, jeszcze nie w pełni dziewczyna, która przyszła jak siłaczka na wieś i będzie teraz siała. No i mi się wydawało, jak tak poczytałam statut PZPR-u, że oni są całkiem w porządku.
Po co spać taką katorgę?
Nie, no przeczytałam. No i ja mówię
pani elektorat.
Mamo, ja chyba pójdę do nich i im powiem, bo oni pewnie nie wiedzą, co to się na tym Bożym świecie dzieje. Mama mówi, ty nie chodź, bo i tak ciebie nie wysłuchają. To znaczy, nie wiem dlaczego, proszę państwa, to znaczy, o, tutaj niech pani stracę elektoratu. Nie wiem dlaczego nigdy nie dostałam propozycji, żebym wstąpiła do PZPR-u. W koło wszyscy otrzymywali, ja nigdy nie otrzymałam, więc albo byłam brzydka, albo byłam, nie wiem, dlaczego coś tam nie grało. No natomiast tu państwo mówicie z kim? To znaczy na pewno nie z sojuszem lewicy. To na pewno, w 100%. Oczywiście, jeżeli projekt mądry, dobry, jeżeli służy społeczeństwu, Panu Bogu, tylko przede wszystkim, jeżeli się będzie to podobało, to znaczy dodaję, jeżeli się będzie by podobało Panu Bogu, dlaczego nie? No słuchajcie, z każdej nawróconej duszyczki trzeba się cieszyć i być może, kiedy Państwo wejdziecie do sejmiku i właśnie wpłyniecie na nich. Natomiast mnie przyszło pracować, rozpoczynaliśmy pracę, ja byłam z Ligi Polskich Rodzin, samoobrona, no niestety samoobrona, dwoje się wyłamało, rozwaliło, przepraszam, powiem tak w cudzysłowie, rozwaliło nam sejmik. Ileż tu było działania, pani Lalka Marmucka plus pan Wiśniewski niestety zdradził. Przez cały czas były narady, odbywało się wszystko, to znaczy wiadomo co było, nie będę powtarzała. I teraz zostaliśmy z Platformą w koalicji. No i trzeba powiedzieć, że akurat toruńska Platforma zachowywała się przyzwoicie. To znaczy, jeśli chodzi o podejmowanie uchwał. No proszę pani, a proszę mi powiedzieć, jakie wyjście będzie. Jeżeli państwo stworzycie, bo w tej chwili najlepiej byłoby...
Znaczy, proszę zostajemy... nie liczyć na to, że ja będę w koalicji z Platformą. Mówię
nie.
od razu.
To znaczy, nie.
Tu nikt nie mówi o koalicji.
O koalicji, ale proszę powiedzieć, zobaczyć tak. Jest uchwała. Coś trzeba załatwić po prostu mądrego, konkretnego. Lewica, może pani liczyć na to, SLD-owo powie zdecydowanie nie. Bo dlatego, że wyście to wymyślili. I to jest brzydkie, B i my nie. Wy nie będzie. I trzeba będzie rzeczywiście dla ważnej sprawy przymknąć oczy, właśnie powąchać perfumy i niestety zgodzić się na podjęcie.
Edward Tomasz Połaski.
Ja myślę, że do każdej rzeczy trzeba podchodzić racjonalnie, bo przede wszystkim trzeba ocenić, co to za rzecz jest, do czego zmierzamy, czy to będzie służyło wszystkim, czy też nie. Jak już mówiłem parę razy, prawa piątka to są naprawdę mądrzy ludzie i oni w swoich sumieniach i w duszach muszą rozstrzygnąć, czy ta droga, czy ta kanalizacja, Czy ten most jest tutaj potrzebny, czy nie jest potrzebny? To jest rolą samorządu, żeby ocenić realność i możliwość zrobienia dobrej drogi, dobrej kanalizacji. Żeby nie robić tak jak w Warszawie tuneli wzdłuż Wisły. To znamy to wszystko, prawda? To ja nie muszę mówić, kto to był. Ale chodzi o to, żeby te tunele, które niewątpliwie w Warszawie trzeba budować, żeby zbudować w sposób mądry, maksymalnie, czy rozsądnie tani, żeby wykorzystać unijne pieniądze. No przecież, proszę Państwa, mamy do wykorzystania ogromne pieniądze z Unii. My musimy wszystko robić, jak już jesteśmy w tej Unii, żeby te pieniądze wykorzystać. Dlatego myślę, że osoby, które nie należą do PiS-u, ale kandydują z listy PiS-u z numeru 5, potrafią to zrobić i zrobią to na pewno dobrze.
Proszę Państwa, w naszym studiu kandydaci do sejmików wojewódzkich oraz do Rady Miejskiej w Warszawie. Listy numer 4, pozycja numer 5. To najkrócej. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. Może ktoś z Państwa chciałby porozmawiać z naszymi gośćmi, zapytać o coś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Może jeszcze uzupełnić te rzeczy, które tutaj zostały powiedziane. 657-0011 dla mieszkających od Łodzi na północ. 657-0012 dla mieszkających na południu Polski, a dla telefonujących z zagranicy 657-0013 lub 657-0014 kierunkowy 056. Ważna informacja, jak będziemy głosować, jak będzie wyglądało głosowanie, bo o tym oczywiście mówimy przy różnych okazjach, ale może warto jeszcze, jeżeli ktoś akurat tej audycji słucha i ogląda, może żeby praktycznie dowiedział się jeszcze konkretnie, jak będzie to wyglądało. Pani Krystyna Grabicka.
Dwa słowa na ten temat. Otóż w tych wyborach, jeśli pójdziemy do lokalu wyborczego, otrzymamy do ręki 4 kartki. One będą oznaczone różnymi kolorami. I tak, niebieski do sejmiku województwa, żółty do rad powiatów i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, biały do rad gmin i rad miast i różowy w przypadku wyboru na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Czyli praktycznie państwo wszyscy czwórka będą na tych niebieskich
listach,
a pan Edward będzie na
Na białej. Białej.
Ja będę na białej, na tak, białej. Ale chciałbym, jeśli mogę, małe sprostowanie. Tak, tak. 65 miast dużych i te, tak, które były miastami wojewódzkimi, tam nie głosuje się do powiatów, tylko do rad miejskich. Tak. W związku z tym będą trzy kartki. Tam będą trzy kartki, czyli wszystkie duże miasta i miasta...
W Toruniu na przykład.
Tak jak Toruń, tak. Bydgoszcz, Siedlce, Ciechanów, Potocą, też te miasta, które kiedyś były stolicami województw.
Za wyjątkiem trzech, które zrezygnowały.
To tam akurat są trzy kartki, to jest ważne. No i oczywiście trzeba listę numer 4, najlepiej pozycję 5, dwa razy w tych miejscach, w innych miejscach, tak jak do Rady Warszawy.
Ile krzyżyków postawimy? Kartki. To znaczy, ile znaków znaczy tak, możemy postawić?
W wyborach do Rady Gminy do 20 tysięcy mieszkańców postawimy tyle krzyżyków, ilu jest radnych wybieranych w danym okręgu. Znaczy, jeśli dwóch, to dwa krzyżyki, jeśli trzech, to trzy krzyżyki. Ale to mówię, w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. W gminach powyżej 20 tysięcy, tam gdzie są wybory proporcjonalne, stawiamy jeden krzyżyk. Wybieramy sobie listę i stawiamy krzyżyk z lewej strony przy kandydacie, którego wybieramy. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby to była piątka na liście numer 4. Do sejmiku wybieramy też jedną osobę, stawiamy jeden krzyżyk z lewej strony i do Rady Powiatu też jeden krzyżyk z lewej strony.
Ale wybierać będziemy też prezydentów, wójtów
i prezydentów, burmistrzów.
To tak, że oni są alfabetycznie na listach ułożeni i też w pierwszej turze stawiamy jeden krzyżyk. Jeśli w pierwszej turze dany kandydat nie otrzyma 50% plus jeden głos, to do drugiej tury przechodzą dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
Czy przy nazwisku kandydata na prezydenta, wójta czy burmistrza będzie napisane, z jakim ugrupowaniem on jest związany?
Myślę, że tak.
Tak, rekomendowane.
Myślę, że tak, tak.
Odbieramy pierwszy telefon, prosimy bardzo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławek z Lublina. Ja mam takie pytanie do ojca Jacka. Mówimy o numeracji listy, numer 4, tam 5 i tak dalej, a nie mówimy o partiach. I to dla mnie to jest totolotek po prostu. Nie wiem, gdzie zajrzeć nawet.
Znam
tego pana kapitana, bo on często występował. I nie wiem, czy to jest PiS, LPR, czy...
Ale jeśli pan słuchał audycji naszej, to oni się, wszyscy nasi goście przedstawiali się, przez kogo są rekomendowani, ale startują z listy PiSu, z Prawa i Sprawiedliwości. Aha, to mówiliśmy, tak. Aha. To jest na liście lista Prawa i Sprawiedliwości, 4. Czyli lista numer 4, pozycja 5.
Ja spóźniłem się z wejściem.
Rozumiem.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bo oczywiście tutaj państwo wspominali o tym, że są z różnych rekomendacji, z różnymi ugrupowaniami związanymi. Ale łączy ich to właśnie, że są na tej piątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości. Może jeszcze wrócimy do tych zasad głosowania, tak?
Ja chciałabym jeszcze zarekomendować, bo nie wszyscy wezmą udział kandydaci.
Oczywiście.
I tak na przykład z Bydgoszczy Mirosław Owczarz kandyduje również do sejmiku z listy numer 4, pozycja 5. Lech Zdrojewski, tu wyjątek będzie, z Torunia, będzie startował też do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z listy PiSu, ale z pozycji numer 3. Także właśnie tam po prostu ktoś inny wszedł w piątkę, też równie wartościowy, dlatego trzeba było trochę przesunąć. Z Poznania będzie startować do sejmiku pani Małgorzata Kaczmarek. Właśnie mówiło się o tej pani, że bardzo tradycyjne wychowanie, patriotyczne, pradziadek, powstaniec, więc też zachęcam państwa z Poznania o zwrócenie uwagi. Też lista numer 4, pozycja 5. Z Kalisza, tereny Kalisz, Ostrów Wielkopolski, pan Bartłomiej Noculak, też do sejmiku wielkopolskiego. Do Rady Miasta w Bydgoszczy startują Rafał Michalski i Piotr Retmański, też z listy PiSu, pozycja numer 5. No i jeszcze do Świecia, do Rady Powiatu, pani Ewa Sutkowska, też tak samo lista numer 4, pozycja 5. I pan Wiśniewski Stanisław, również lista PiSu, pozycja numer 11. Zdzisław Musiała z okręgu numer 4, do Rady Powiatu z listy numer 4, pozycja numer 5. Pan Krzysztof Szulczyk, to jest powiat tucholski z Cekcyna, też młody człowiek, bardzo prężny, odważny, też startuje do Rady Powiatu Tuchola. Dobrze, i może... pani jeszcze ostatnie nazwisko, Jagielska Elżbieta do Rady Miasta Świecie. Dziękuję.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana Puławskiego. Czy mógłby ten pan wyjaśnić, czym się różnią kandydaci na listach z numerem 5 od innych kandydatów na tej właśnie liście PiS-u?
No, tak jak ja już mówiłem, kandydaci na listach PiS-u z numerem 5 to są kandydaci z różnych organizacji i ugrupowań prawicowych, stowarzyszeń. To nie chciałbym tu wymieniać, lista jest dosyć długa, ale są to...
Zawarły porozumienie właśnie z Prawem i Sprawiedliwością.
Tak, te organizacje, ugrupowania zawarły porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, że wszyscy ich kandydaci na listach, na których będą się odbywały głosowania z numerami list, będą na pozycji piątej. I w związku z tym to jakby ułatwia naszym zwolennikom, takim, którzy chcieliby zagłosować na przykład na ruch samorządowy, na ruch patriotyczny, na ruch odbudowy Polski, na Stowarzyszenie Gospodarcze i Morskie i tak dalej, to ułatwia po prostu już samo przygotowanie do wyborów. No bo wiemy, że trzeba tylko pójść do wyborów, i trzeba, bo metoda Donta jest taka, że każdy głos się liczy. W związku z tym trzeba rzeczywiście zadbać o to, żeby ten głos oddać i znaleźć miejsce numer 5, postawić krzyżyk.
Samodzielne wystąpienie w wyborach mogłoby spowodować to, że nie byłby przekroczony próg wyborczy, prawda? Więc wydawało się, że takie rozwiązanie jest rozsądne i daje.
Czyli fizycznie jesteśmy na numerach 5, ale sercem jesteśmy z PiS-em. Tak można byłoby to krótko po prostu.
Chcieliśmy jednosić, po prostu ta prawa strona miała się zjednoczyć. Nie zawsze wodzowie nasi, powiedziałabym w cudzysłowie, chcieli tej jedności. I stąd na przykład powstał ruch samorządowy z panem Bogusławem Kowalskim na czele. Po prostu nie było z początku woli takiej. Liga Rodzin nie chciała. A teraz wyborca by mógł pomyśleć, że my biegamy z partii do partii. A nie o to chodzi, bo program jest mi bliski Ligi Rodzin. Ale chodziło tylko o właśnie jedno. Jedność Polaków. Idziemy przeciwko komuś, idziemy po coś. Idziemy dla Polski, dla kogoś, dla narodu polskiego.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Bardzo proszę. No, ktoś...
Halo?
Słuchamy, proszę bardzo.
Dzwoni Jakub z Gliwic.
Witamy pana.
Jestem seniorem i myślę, że PiS się zajmie seniorami, ponieważ im jest przyjazny. Natomiast Platforma nie bardzo, ponieważ zabrała tym emerytom i rencistom rewaloryzację w roku 2005. Zabrała emerytom i rencistom 4 miliardy złotych. I za bardzo przyjazna nie jest. Dlatego ja myślę, że renciści i emeryci będą za PiS-em. To wszystko.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Oczywiście inne są kompetencje posłów parlamentu, prawda?
Inne
kompetencje
prezydenta,
inne samorządu. Ale właśnie, co można w samorządzie zrobić dla seniorów?
Ja chcę jeszcze wrócić do pana telefonu. Rzeczywiście w 2005 roku Platforma razem z SLD zabrała rewaloryzację świadczeń emerytów i rencistów. Znaczy w samorządzie jest jakby trochę trudniej, jeśli chodzi o emerytów i rencistów, dlatego że to w zasadzie polityka rządu dotyczy tych rzeczy. Natomiast możemy pomóc im organizując jakieś grupy wsparcia. No nie wiem, bliżej.
Znaczy, jeśli można, chciałbym zabrać głos tutaj, ponieważ nie wiem, czy wiemy, że dla integracji społeczeństwa, czyli ludzi, którzy sobie nie radzą, a ludzie starsi generalnie, ja bym to połączył z tematyką nawet osób niepełnosprawnych. Są to osoby, które wymagają, każdy z nas przechodzi określony okres w swoim życiu, kiedy naprawdę wymaga więcej opieki od innych. I ten temat osób niepełnosprawnych jest bardzo mocno podkreślany tutaj w tych funduszach europejskich. Jest specjalny dlatego przeznaczony fundusz społeczny, który jest jako wyjątkowo spośród innych funduszy wyodrębniony. I tutaj województwo może naprawdę w sposób jakiś racjonalny rozdysponować tymi środkami będącymi na tym funduszu. Wiemy, czego tak naprawdę te osoby potrzebują. Czasami to nie są naprawdę duże nakłady. To nie są nakłady, ale to jest kwestia skierowania tych środków. Czyli na przykład mówimy tutaj o domach opieki, które się źle często kojarzą, które tak naprawdę w świadomości nas, Polaków, czy jak gdyby złym koniecznym się stały.
Są zadania a to własne są, powiatu, te domy.
A to są właśnie.
Zadania
dlatego
własne
z tym, że oczywiście województwo może zadbać, żeby ten powiat dostał środki na to, aby te domy opieki naprawdę zmieniły się, nie były utożsamiane z czymś złym, ale z czymś naprawdę dobrym dla tych ludzi. Tak samo kwestie życia codziennego dla tych osób, dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. To są często rzeczy rzeczywiście, którym się trzeba przyjrzeć i pomyśleć o tym. Oczywiście nie zrobimy wszystkiego od razu. Nie można mówić, że nagle seniorzy niepełnosprawni i osoby wymagające szczególnej troski od tego 12 listopada zobaczą zupełnie inną rzeczywistość, ale jest to do zrobienia i wiele drobnych rzeczy, które naprawdę mają duże znaczenie dla tych osób, można tutaj rzeczywistość.
Pani Stanisława Kowalska.
Ja sądzę, że tu panu chodziło, że pozbawiono go części świadczeń, które wypracował, więc akurat nie chodziło o opiekę socjalną. I tutaj sejmiki mogą również uczestniczyć. Po prostu jest komisja do spraw socjalnych, pisze interpretację do Sejmu. Więc jeżeli rzeczywiście będzie polityka w właściwym kierunku sejmikowa, bo nie można oderwać polityki od spraw życia codziennego. Jest to po prostu, jedno z drugim się łączy, więc wysyłamy interpelację do Sejmu. Ileś interpelacji ze wszystkich, załóżmy 16 sejmików przychodzi i Sejm musi się nad ustawą ponownie pochylić. Będziemy mieli również kontakt z posłami pisowskimi. Mamy rząd pisowski, więc właśnie tutaj naprawdę droga będzie bardzo skrócona. Jeśli
pozwolą, czeka następny słuchacz. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy, panie Krzysztofie.
Pragnę również włączyć się do dyskusji, pozdrawiając ojca.
A ja przepraszam, ja od razu też uprzedzę, że pan chyba też kandyduje, prawda?
Tak, powiem szczerze, sytuacja, jaka zaistniała w Malborku, może nie tylko skłoniła mnie, ale i zmusiła mnie wręcz do tego, by wziąć udział w wyborach do Rady Miasta. A to z tej racji, że przed 2 laty Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę bez głosu, jednego głosu sprzeciwu w sprawie sprzedaży ciepłowni. Własnym kosztem i wysiłkiem zebrałem 3000 podpisów w naszym mieście, czym udokumentowałem, że nie ma zgody, nie ma woli mieszkańców dla tego typu posunięcia. Drodzy Państwo, ja może tutaj pan kapitan też może uzupełnić moją wypowiedź, bowiem zna pan z własnego doświadczenia, jak firmy, z którymi alternatywne firmy do pańskiej, jak one się rozwijały poprzez wyprzedaż majątku. Okazało się, że tylko pańska została jako główna. W takich miastach jak Malbork jest jedna jedyna ciepłownia. Jeżeli ktoś chce ją sprzedać bez uwzględnienia woli mieszkańców, to dokonuje gwałtu na dobrą sprawę. Teraz obserwuję sterty ulotek, którymi zasypywane są klatki schodowe i proszę zauważyć, jaka jest w nich treść. No, dominują SLD i Platforma, oni rzeczywiście w kolorowych szatach, kolorowe barwy się przemieniają, mówią o trawnikach, o huśtawkach, o wyrównanych krawężnikach, gdzieś oni to wszystko zrobią. Unikają jak ognia tematu ciepłowni. Dlaczego? bo Rada Miasta podejmuje mniej ważne sprawy, ważne sprawy i bardzo ważne sprawy. Do takich bardzo ważnych rzeczy należy właśnie prywatyzacja chociażby ciepłowni czy wodociągów. Z racji tego, że są to podmioty o znaczeniu strategicznym, bytowo koniecznym i najczęściej o zmonopolizowanym rynku. One powinny należeć do mieszkańców i tutaj mieszkańcy powinni mieć chociażby minimalny, ale wpływ poprzez swoich reprezentantów. Dlatego może moja wypowiedź będzie również kierowana do telewizów wokół słuchających tej audycji, oglądających, żeby ewentualnie się zastanowić, jakie to w ostatnim czteroleciu, jakie bardzo ważne uchwały były podejmowane, na przykład prywatyzacja ciepłowni czy wodociągów była, czy nie. Jeżeli tak, czy już to ten proces się zakończył, czy jeszcze nie. U nas na przykład się nie zakończył, bo to jest, tu wiele spraw wchodzi w grę. I należałoby jako wyborcy powinni wziąć pod uwagę, kto jak głosował, jaka formacja zajmuje stanowisko w tej konkretnej sprawie. Bo huśtawki to my sobie koło bloków postawimy, a jeżeli nawet nam je postawią, a sprzedadzą ciepłownie, już nam te huśtawki nie będą tak cieszyły, bo rachunki za ciepło praktycznie sprowadzą nas na ziemię. Jeżeli nie teraz, to za kilka lat na pewno. I no to może byłoby z mojej strony tyle. I
jeszcze niech pan powie, panie Krzysztofie, gdzie pana znaleźć na liście?
Zaraz powiem. Jeżeli ktoś mówi, że nie idę do głosowania, bo mnie to nie dotyczy, to dotyczy jak najbardziej, albo jeżeli nie dotyczy, to dotknie jak najbardziej. Skutki dotkną sprzedaży takiego podmiotu jak wodociągi czy ciepłownia. Mianowicie wcześniej czy później przyjdzie faktura, za którą trzeba będzie zapłacić. Jeżeli nie, to przyjdzie komornik lub będą takie instrumenty, jakimi posługują się banki wobec swoich dłużników. Gdzie mnie można znaleźć? Ja akurat kandyduję w Malborku w okręgu z listy PiS-u. Jestem na pozycji pierwszej w okręgu Śródmieście, Czwartaki i Wielbark. To są takie dzielnice małego miasteczka, Malbork, 40 tysięcy niespełna. I cóż, no biorę sobie za priorytet utrzymać w zasobach miejskich ciepłownie i wodociągi. Biorę sobie za priorytet wykorzystać walor turystyczny miasta. I koniecznie trzeba tutaj popracować nad odnowieniem tożsamości polskiej tego miasta. To są grube sprawy, o których niewiele osób chce mówić. Łatwiej jest mówić o przejściach, o ścieżkach rowerowych i tak dalej, ale to jest folklor. Natomiast powinniśmy patrzeć na te fundamentalne sprawy. Tyle może z mojej strony.
Dziękujemy.
Pozdrawiam
bardzo.
Wszystkich.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Pan Bogusław Marciniak.
Ja chciałem właśnie podziękować Panu, że Pan nas tak uważnie obserwował, naszą determinację, walkę o firmę, o tą 4000 załogę marynarzy i pracowników lądowych. Bo mogę panu powiedzieć w tej chwili, że takie potężne firmy jak Polskie Linie Oceaniczne, Transocean, Gryf, Odra w Świnoujściu, Dalmor, one już nie istnieją. Bo tam nie było ludzi, nie było... Ja tutaj nie chcę być jakimś mocnym człowiekiem, ale cała załoga z determinacją poszła do obrony swojego miejsca pracy, swoich miejsc pracy. I ta morska, i ta lądowa. I oni się po prostu, postkomuniści i liberałowie się nas po prostu już bali. A dzięki właśnie, tutaj już nie chcę się powtarzać, dzięki właśnie telewizji Trwam i Radiu Maryja, wszystkie sprawy, bo myśmy naprawdę nie chcieli nawet złotówki od Ministerstwa Finansów, a nic. Myśmy chcieli spokojnie pracować, a byliśmy firmą na tyle dobrze zarządzaną i dobrze funkcjonującą, że nas po prostu chcieli rozwalić. No po prostu chcieli nas rozwalić i tak dalej. Także dziękuję panu naprawdę i jeżeli mogę zaapelować do kogoś, nie obawiajcie się, jeżeli macie w ogóle sensowną załogę, w miarę przyzwoity management, zarząd, walczcie o swoje miejsca pracy. Nam się udało i wam się też uda.
Wcześniej pan Edward Połaski prosił o głos.
Tak, proszę ojca, bo chciałem powiedzieć na poprzedni telefon. Wydaje mi się, że samorząd z natury swojej i samorządowcy stoją bliżej człowieka niż rząd. Rząd jest gdzieś tam dalej. Nawet jak ja jestem w Warszawie, to ten rząd jest trochę dalej. Niektórzy myślą, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. I samorząd właśnie wszyscy ludzie, którzy na rzecz samorządu pracują, muszą widzieć tego drugiego człowieka. W tej chwili w urzędach, na przykład w Warszawie, wchodzi ta już lepsza technika. To, co jest potrzebne, niewątpliwie, ale starszy człowiek, czy człowiek może niepełnosprawny, on może czuć się zagubiony. Może czuć się zagubiony, ale naszą rolą jest, żeby była taka osoba, która pomoże takiemu człowiekowi, czy to starszemu, czy niepełnosprawnemu, tak, żeby on nie bał się i żeby pomóc mu rzeczywiście jego sprawę załatwić. Ja, gdybym został radnym Rady Warszawy, na pewno chciałbym na to położyć nacisk.
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca tej części naszego spotkania, ale chciałbym, żeby każdy z Państwa jeszcze króciuteńko przynajmniej powiedział, dlaczego warto na Państwa głosować, dlaczego warto postawić krzyżyk przy Państwa nazwisku.
Jeśli o mnie chodzi, bo zaczynam. Jestem osobą, która do tej pory się nie udzielała w pracy samorządu. Udzielałem się w jakąś taką pomoc, pracę społeczną. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Przez jakiś okres czasu prowadziłem tutaj bezpłatne porady prawne dla ludzi i widzę, jakie są problemy. Widzę, ile należałoby zrobić, szczególnie ze szczebla województwa. Widzę, że jednak mógłbym się przydać do tego, aby chociaż te kilka ważnych spraw załatwić. I chciałbym tutaj ponownie zachęcić. Jak już Państwo zechcecie na mnie głosować, będę bardzo wdzięczny, a jeżeli nie, na kogoś innego też powiem trudno i będę próbował dalej, ale jeszcze raz nalegam. Proszę iść, to są sprawy bliskie i mi, i Wam i dotyczą najważniejszych rzeczy, ponieważ życia codziennego. Dziękuję.
Pani Krystyna Grawicka.
Ja chciałabym powiedzieć, że mam trochę doświadczenia parlamentarnego, trochę doświadczenia samorządowego. Pracowałam też społecznie w Stowarzyszeniu Katolickim z dziećmi z rodzin patologicznych. Chciałabym te swoje doświadczenia jeszcze w jakiś sposób służyć ludziom pomocą.
Pan Bogusław Marciniak.
No jestem w Szczecinie poznawany jako człowiek walki, ale walki z patologią i z układami. I jeżeli bym wszedł do Sejmiku Wojewódzkiego i liczyłbym na głosy mojego elektoratu morskiego i nie tylko, to na pewno tam w Sejmiku Wojewódzkim nie byłoby pewnych układów, układzików i tak dalej. Tam musiałoby być czystość, jeszcze raz czystość, jeżeli chodzi o finanse i o wszystkie sprawy, które związane są z danym regionem i tak dalej. Jeszcze raz moje nazwisko Bogusław Marciniak z Prawa i Sprawiedliwości, numer 5, lista numer 4. Dziękuję.
Pani Stanisława Kupel.
No cóż, przeżyłam dość już długi okres życia swojego, pewne doświadczenie. To znaczy, no może nie powinno się publicznie chwalić, doznałam biedy, doznałam, co to jest wychowanie dzieci, co kształcenie dzieci prywatnych. Wiem, jakie są potrzeby dzieci ze środowisk tych właśnie i biedniejszych, i patologicznych, i nie tylko, wszystkich dzieci. Więc co to znaczy profilaktyka zdrowotna? No i chodzi też mi o czyste ręce. W moim wieku już, kiedy się ma dorosłe dzieci, kiedy się już nie buduje domów, trzeba zostawiać jakieś ślady. I mi się bardzo podoba, że chciałabym takie zostawić ślady, żeby ktoś jeszcze tymi śladami za mną poszedł. Nawet takie są religijne pocztóweczki, że ktoś stąpa. Dlatego chciałabym popracować jeszcze, póki sił starcza, żeby właśnie zostawić te ślady.
Pan Edward Tomasz Połaski.
Ja chciałbym powiedzieć coś, co nie jest może zbyt odkrywcze, ale chciałbym to powtórzyć, czy odpowiedzieć od siebie. Kocham Grochów i kocham Warszawę. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, zapraszamy na drugą część naszego spotkania z naszymi gośćmi, kandydatami do samorządu w wyborach samorządowych, które już za tydzień, dokładnie za tydzień będziemy głosowali. W wyborach samorządowych lista numer 4, pozycja numer 5. Zapraszamy serdecznie na wieczorne spotkanie w Radiu Maryja o godzinie 21:30.